podcast Radia Poznań. Dynastie zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Cykl Dynastie w historii żywej. Ze mną profesor Waldemar Łazuga. Witam panie profesorze.
Witam serdecznie państwa.
Dwa tygodnie temu mówiliśmy o Bolesławie Chrobrym, chyba najwybitniejszym dynastii Piastów, ale muszę powiedzieć, że dzisiejszy bohater także jest postacią wybitną. Jeśli chodzi o tych pierwszych Piastów, to Kazimierz Odnowiciel.
No właśnie, tutaj podniósł pan, chcąc nie chcąc, problem absolutnie kluczowy. Mianowicie, kogo my za wybitnego uważamy? Bo jest takie przysłowie, które bardzo lubię, które może wystarczy za długie tłumaczenie, że bardzo łatwo jest być dobrym premierem w Luksemburgu. No, bo spokój, cisza, bo spraw pikantnych, kontrowersyjnych za dużo nie ma.
Nikt nie atakuje,
prawda? Nikt nie atakuje. Otóż myślę, że możemy powiedzieć, wprzedzając epokę, że Stanisław August Poniatowski w innej sytuacji byłby bardzo wybitnym królem. Może mówilibyśmy wielki król.
Człowiek kultury przecież,
tak,
sprowadzał artystów.
Tak, arcyinteligentny, filozof na tronie. No tylko, że on nie w takiej epoce żył. Chodzi o to, że Kazimierz Odnowiciel, o którym dzisiaj mamy mówić, no też w tym sensie nie trafił do najlepszej epoki, nie trafił na najlepszy czas. Był człowiekiem arcyzdolnym, to wiemy. Przypominam naszym słuchaczom, którzy może pamiętają, o czym było w poprzednim odcinku, że już o Chrobrym mówiliśmy, że on miał pewne ambicje, nazwijmy oświatowe. To znaczy, lubił wiedzieć, być może umiał pisać i czytać. To, że lubił wiedzieć, że cenił naukę, wiemy już po Mieszku II, który był jego synem. Mieszko II na pewno umiał pisać i czytać. Kazimierz Odnowiciel to w ogóle pod tym względem fenomen. Właściwie to przez naukę, przez oświatę, niektórzy sądzili, że może był przeznaczony do stanu duchownego. Może to miał być mnich. Nawet taki przydomek mu przydano, mnich. No bo jeśli tyle czasu miał poświęcić naukom, no to czy warto było stamtąd wracać? To też dużo mówi. No, tak jak wiele mówią te jego różne przydomki, że był mężem elokwentnym albo człowiekiem literatury, no to już w ogóle tak to z łaciny tłumacząc, to tak można przetłumaczyć, że to jest człowiek literatury. Co więcej, wiemy, kiedy on się urodził. Bardzo dużo o nim wiemy, on sam też o to zadbał. Więc wszystkie miał dane po temu, żeby zostać wielkim władcą. Co więcej, moim zdaniem wielkim władcą był, ale ponieważ nie był królem, ponieważ właściwie całe jego życie to było zmaganie, to było rozwiązywanie konfliktów, no to nie stoi dzisiaj obok Bolesława Chrobrego, bo koło Bolesława Chrobrego to chętnie stawiamy Bolesława Śmiałego, moim zdaniem nierównie mniej zdolnego człowieka, no ale miał koronę.
Dynastie.
Skąd się wzięło słowo?
No więc właśnie, skąd Odnowiciel? Tu znowu jest problem tak trochę prześlepiany, przegapiany. No Odnowiciel odnowił Polskę. Ale to nie chodzi o jakieś drobne odnowienie. Polska, znów powtórzę, już za Chrobrego miała wielkie kłopoty z pogaństwem, a właśnie z taką falą powrotu. Przypominam, że to dopiero było drugie pokolenie ludzi, więc oczywiście, jeśli pamiętamy, że najpierw chrześcijaństwo przyjmowały elity, to można śmiało założyć, że przez jedno pokolenie daleko ten proces nie zaszedł, a nawet przez dwa pokolenia. No, Mieszko III miał przeciwko sobie już wyraźny bunt. Wielka wzbierała fala powrotu do pogaństwa. Jak władza królewska była słabsza, Mieszko miał wielkie kłopoty, które być może ojcu zawdzięczał, to zawdzięcza, mówię w cudzysłowie, no to Kazimierz Odnowiciel miał jeszcze trudniejszą sytuację. Nie wiadomo zresztą, gdzie on był wtedy, kiedy zmarł jego ojciec. Dzisiaj przyjmuje się, że był w Polsce. No ale zaraz potem musiał z niej uciekać i to takie koło zrobił przez Europę Środkową, lądując w Niemczech. I tutaj też warto powiedzieć, w Niemczech, czyli w cesarstwie, nie bez powodu tam, bo tam był z matką. Jego matka Rycheza była wnuczką Otona III, a jemu, Kazimierzowi, na drugie imię dano Karol, bo wszystko wyglądało na to, że on będzie miał przed sobą świetlaną przyszłość, jeszcze wspanialszą niż Mieszko II, jeszcze wspanialszą. Kapitalnie wykształcony, raz jeszcze powtórzę, mający parantele. Przypominam, stale będziemy powtarzać, że polityka ówczesnych państw była nie polityką narodową w żadnym razie, to pojęcie w ogóle nie istniało, tylko była polityką dynastyczną. Więc jeśli ktoś miał takie parantele, jeśli ktoś był potomkiem cesarskiej dynastii, to on był właściwie predestynowany do odegrania największej roli. Zwłaszcza, że na każdym kroku to podkreślano, że on od tonów idzie. No i ktoś taki raptem musi się szwendać po Europie, bo kraj, który miał odziedziczyć, to się rozpada. No bo gdy w wielu punktach tego państwa mieszkowego zwyciężyły partykularyzmy i pojawili się tak zwani poronieni książęta, to jest takie sformułowanie, które w literaturze zrobiło karierę, no bo tu i ówdzie jacyś książęta, najpewniej potomkowie plemionnych książąt, tych tam z czasów Mieszka I może jeszcze, doszli do władzy i oni nie byliby najmniej zwolennikami religii, która przyszła z Zachodu. Oni powrócili do dawnych bóstw.
I jeszcze, panie profesorze, bym chciał wprowadzić Bolesława Zapomnianego. Jak jego tutaj powinniśmy...
No więc właśnie w takim sensie, że jeśli nie ma odnowiciela, nie ma Kazimierza, nie nazywajmy go jeszcze odnowicielem, jeśli on jest gdzie indziej, a potem wyląduje w Niemczech, to pojawiła się teoria i są takie poszlaki, późniejsze zresztą źródła, że był jednak ktoś, kto wtedy był w Polsce, czyli no, rządził, jakąś władzę sprawował. I że to musiał być też no, syn w takim razie Mieszka II, najpewniej w takim razie brat Kazimierza, no i dano mu ten przydomek Zapomniany.
Bolesław Zapomniany.
Tak, że on był. No,
jako zły człowiek, niechciany, żeby zapisać się w pamięci, tak?
Tak, odrzucony trochę, a może niesłusznie albo słusznie. No można było różne scenariusze pisać na temat Bolesława Zapomnianego i są historycy, którzy takie scenariusze i hipotezy stawiali.
Dynastie.
I oczywiście możemy przypomnieć, że średniowiecze jest pełne hipotez, ponieważ nieraz na przykład nie wiemy, jak to wyglądało. Nie jesteśmy pewni daty. No, tak naprawdę mówimy, że Przetysław, z którym największe miał kłopoty, Kazimierz Odnowiciel, czyli znowu ci przemyślidzi, którzy rywalizowali z Piastami. I Przetysław najechał. No, przypomnę, że Lednicę wtedy zdobył i świętego Wojciecha relikwie wywiózł.
Groby zniszczone były władców.
Tak. No i Wielkopolskę specjalnie zniszczył, bo wcześniej tak dosyć pokojowo udało mu się zająć Śląsk i Małopolskę, no to zawsze sugeruje nam, że ten kraj mieszkowy, ten kraj piastowski był z takich jednak części poskładanych i Brzetysław uważa, że właściwie Śląsk to jest prawie jego, no Małopolska jest prawie jego. Jest taka teoria, że jeszcze przed chrztem Małopolska została ochrzczona tylko inaczej i że jej związki z Czechami były zawsze silne, że my o tym nie wiemy, jak silne, bo nie mamy źródeł i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj on się specjalnie, brutalnie, Brzetysław, który chciał być takim Piastem nad Piastami, czyli Przemyślidą, który połączy dwa trony, no, potraktował to okrutnie. I przypominam, że Kazimierz Odnowiciel ma sytuację nie do pozazdroszczenia. Właściwie Polski chrześcijańskiej nie ma. On jest dziedzicem tradycji Bolesława Chrobrego i ojca Mieszka II, ale to nie jest długa tradycja. Co by było, gdyby było? Gdyby nie cesarz Henryk III. Henryk III uchodzi za najwybitniejszego cesarza średniowiecza. Tę wybitność wyprowadzamy stąd, że on myślał w kategoriach no, imperialnych. Że imperium powinno być jakąś całością i byłoby najlepiej, gdyby czynnikiem, który ją spaja, było chrześcijaństwo. On bronił tej cywilizacji. Jeśli Polska już kiedyś została ochrzczona, to ona nie może wrócić do pogaństwa. No i dał rycerzy podstawową siłę zbrojną dla Kazimierza Odnowiciela. I on z tymi rycerzami wraca do Polski. Na pewno mówi po niemiecku, no bo tam wiele lat spędził i jako dziecko, i jako młodzieniec. Zresztą przypominam raz jeszcze, studiował, możemy tak to nazywać.
I kto czekał na niego?
Kim był jego właśnie wód? Pytanie, kto na niego czekał.
Czy ten Bolesław Zapomniany?
Czy w ogóle ktoś na niego czekał?
Czy bez władcy, czy było kilku władców?
No właśnie myślę, że na niego to nikt nie czekał. Dlatego, że książęta poronieni w ogóle nie chcieli poddawać się jakiejkolwiek zwierzchności, która w dodatku wiązała się z przywróceniem chrześcijaństwa.
Czyli każdy sobie w swoim obejściu...
Tak, oni tam już żyli, no mogli tak żyć. To było jakieś obrzeże daleko poza granicami, raptem się okazało, że daleko poza granicami tego imperium. Mieli swoją władzę, jeden z nich, Miecław, miał nawet taką ambicję, to my wiemy, ten z Mazowsza, żeby tam kilku innym narzucić. Czyli no jak to w takich razach, że silniejsze plemię podporządkowało sobie słabsze i mniejsze. No i raptem pojawia się na czele pułków cesarskich ktoś, kto chce przywrócić chrześcijaństwo, wszystkie instytucje, odbudować katedrę. Przypominam, ona była zniszczona i według tych opisów to i w Poznaniu, i w Gnieźnie, w tych dwóch wielkich grodach, dziki już legowisko swoje miały, czyli tak one podupadły.
Dynastie.
Jest też taki inny przekaz, bardzo charakterystyczny, który no, musiał docierać do Kazimierza Odnowiciela, że te grody, które jeszcze się zachowały i są obronne, zupełnie nie wiedzą, gdzie jest teraz władza. No, możemy to nazwać współczesnym słowem anarchia, że tam każdy sobie rzepkę skrobał i przyjeżdża Kazimierz Odnowiciel. I on to wszystko przywraca, ale to, w jaki sposób on to robi, jak odbiera powoli, krok po kroku, Śląsk Czechom, na co się od razu cesarz nie godzi, no bo Brzetysław to jest potęga. Jak przenosi punkt ciężkości państwa do Małopolski, do Krakowa, no nie dlatego, żeby chciał koniecznie, tylko dlatego, że Wielkopolska była straszliwie zrujnowana.
On nie bo mówi... tak dalej, gdyby tak nie było, stolica nadal byłaby pewnie tutaj.
Oczywiście, czyli można powiedzieć, że to Brzetysław pomógł w tych przenosinach. Czesi, nie Niemcy bynajmniej. Co więcej, Niemcy i Henryk III, oni sprawili, że Kościół do Polski i do Wielkopolski powrócił.
A co ciekawe, po wielu stuleciach będzie tak, że i Czesi, i Polacy, i Austriacy będą w jednym państwie austro-węgierskim, ale to już taka...
Tak będzie, ale wcześniej jest okoliczność bardzo ciekawa. Jest taka mianowicie okoliczność, że Kazimierz Odnowiciel, przez cały czas mówimy, że najważniejsza jest dynastia. Wszystko jest dynastyczne wtedy. I on ma wuja. Ten wuj mieszka w Kolonii i ma na imię Herman. Ów Herman, wuj, bardzo potężny, bo to z tej dynastii takiej właśnie około ottońskiej, przysyła materiały liturgiczne, księgi, co więcej sprowadza podówczesnych Irlandczyków. I właściwie pierwsza kapituła biskupia odnowiona w Krakowie jest irlandzka. Mamy tam arcybiskupa Arona, on w Krakowie, już nie mówiąc o Wielkopolsce, która będzie o wiele trudniejsza, wszystko to organizuje. Organizuje też różne klasztory dziewicze, jak mówiono, dziewicze w tym sensie, że to były te żeńskie klasztory. No ale i Tyniec, i Lubin tutaj, to wszystko jest powiązane, to odrodzenie chrześcijaństwa z Kazimierzem Odnowicielem. Bardzo byłoby dobrze, gdybyśmy wiedzieli, jakiego dzieła podjął się Kazimierz Odnowiciel i jak z tego cudem wyszedł. Cudem, bo gdy umierał, Polska znowu istniała.
Panie profesorze, już kończąc naszą rozmowę o Kazimierzu Odnowicielu, zapamiętajmy, że przybył z Niemiec, żeby odnowić Polskę, ale korony na głowie ostatecznie nie miał. Był tylko albo aż księciem, bo księciem na pewno wybitnym.
Był księciem, był człowiekiem wybitnym, był księciem wybitnym i można powiedzieć przekornie, on największe miał problemy z tymi Polakami, którzy chcieli, mieszkańcami tych ziem lepiej plemiennych, którzy chcieli, żeby nie było tak jak niedawno, tylko żeby było tak jak dawno, czyli w czasach przedchrześcijańskich. Jeśli przychodzi mi teraz do głowy, że to był właściwie drugi chrzest Polski, w pewnym sensie, proszę to zdanie rozumieć.
Odnowienie tego chrztu, można
tak,
powiedzieć.
Tak, no mówię odnowienie, ale jeśli sytuacja była w Wielkopolsce taka, jaka była, a tu on miał największy problem, no to jego dzieło jest prawdziwie tytaniczne. To jest jeden z tych bohaterów, jeden z tych władców, którzy Polskę postawili na nogi.
Za 2 tygodnie Bolesław Śmiały, zwany też Szczodrym? Dobry plan?
Za 2 tygodnie może być Bolesław Śmiały, zwany też Szczodrym, dlatego że legenda związana z Bolesławem Śmiałym, a zwłaszcza biskupem Stanisławem, jest w nas po dziś dzień, tak, chociaż niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawę.
Profesor Waldemar Łazuga, bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Dynastie. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.